W rozmowach niedokończonych wita się z Państwem ojciec Benedykt. Sanepid to nie tylko dopalacze i warzywa. Stop dla procesu niszczenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To temat naszego spotkania. Dzisiejsi goście, specjaliści w temacie to Elżbieta Pisarczyk, przewodnicząca sekcji krajowej pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych NZZZ Solidarność oraz Piotr Kaczmarczyk, członek Rady z sekcji krajowej pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych NSZZ Solidarność. Witamy Państwa gorąco i serdecznie w naszym studiu.
Witamy, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, przed sanepidem bardzo często drżymy, sanepidu się boimy. Państwowa Inspekcja Sanitarna, mówiąc inaczej, ręce mamy podwójnie umyte, kawa podana jest w czystych naczyniach. Próbki są pozostawione, stanowisko pracy najbardziej doskonałe, wózki w hipermarketach są czyste, nie lepią się nam do rąk, warzywa na naszych targowiskach i straganach też są w należytym porządku, granice mamy szczelne, służby graniczne też niemalże są już niepotrzebne, co najwyżej tutaj sąsiadującymi z nami państwami na wschodzie może są potrzebne, na zachodzie już nie, ponieważ w Polsce mamy wszystkie produkty zgodne z normami Unii Europejskiej. No Boże Święte, a skąd się biorą różnego rodzaju problemy? Teraz ogórki, wcześniej dioksyny w kurczakach, w mięsie wieprzowym i różne nazwać by to można było. Chocki, klocki związane z naszą żywnością. Pytanie pierwsze, czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna? Dlaczego ona jest rzeczą konieczną i dlaczego też stanowi o bezpieczeństwie państwa i jego obywateli?
Może ja powiem krótko, przybliżę w skrócie nasze zadania. My jesteśmy, Państwowa Inspekcja Sanitarna jest znana szerzej konsumentom, społeczeństwu, w skrócie jako sanepid. Jesteśmy instytucją powołaną do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Sprawujemy między innymi nadzór sanitarny nad warunkami higieny w różnych obszarach naszego życia. Na przykład zajmujemy się warunkami higieny wypoczynku i rekreacji, higieny procesów nauczania i wychowania, warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, warunkami w środowisku pracy. Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. Bardzo ważnym elementem naszej działalności są działania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Prowadzimy w różnych środowiskach profilaktykę, na przykład antynikotynową. Prowadzona jest ta profilaktyka w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w gimnazjach. Prowadzimy również profilaktykę dla młodzieży starszej, onkologiczną, dotyczącą raka piersi i szyjki macicy. Takim sztandarowym naszym programem jest program wiodący pod tytułem Trzymaj formę. Jest on, ten program, bardzo wysoko oceniany przez Unię i podczas prezydencji Polski będzie włączony w inne państwa unijne. Prowadzone są również szkolenia dla pracowników, na przykład zakładów fryzjersko-kosmetycznych. Te szkolenia prowadzą pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych z działu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia według wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Oprócz nadzoru bieżącego i zapobiegawczego w wielu stacjach, bo nie we wszystkich, funkcjonują laboratoria, które są wszystkie akredytowane, a więcej na temat laboratoriów powie kolega Piotr Kaczmarczyk.
Witam serdecznie. Laboratoria Inspekcji Sanitarnej są jednostkami wyposażonymi w najlepszy sprzęt, jeśli chodzi o funkcjonalność i jakość uzyskiwanych wyników. Wszystkie laboratoria akredytowane wydają wyniki zgodne z obowiązującymi normami. Te laboratoria są po to, aby stwierdzić, czy w danym obszarze znajdują się jakieś nieprawidłowości. Zajmują się badaniem czystości wody, czystości pożywienia naszego spożywanego codziennie, materiałów, w których tą żywność się przechowuje. Także zajmowało się w dużej mierze czystością powietrza, czystością stanowisk pracy w zakładach pracy, a także szeroko pojętą zagadnieniami związanymi z epidemiologią, dotyczącą właśnie tych nieszczęsnych ogórków na przykład. Wysoko wyspecjalizowany sprzęt laboratoryjny niestety jest kosztochłonny, a żeby utrzymywać w stałej gotowości ten sprzęt, to niestety trzeba wydać pieniądze, a tych pieniędzy niestety jest coraz mniej. I tu ubolewamy bardzo mocno ze względu na to, że nie można sprawować nadzoru sanitarnego, badać pewnych rzeczy, nie mając środków na odczynniki, na podstawowe rzeczy.
A
żeby odtworzyć sprzęt, który przykładowo jest wart 1 000 000 zł, no niestety na dzisiejsze czasy to jest niemożliwe. A tylko taki sprzęt gwarantuje nam to, że badana jakość i czystość spożywanej wody nie doprowadzi do sensacji żołądkowych.
Panie Piotrze, tylko to, co teraz pan powiedział, zwłaszcza to ostatnie, powiedzmy, dwie myśli, świadczyłyby o tym, że sanepid, czyli państwowa, nie prywatna, państwowa inspekcja sanitarna, pozostawiona jest sama sobie, ma się sama finansować, ma sama zabiegać o zdrowie naszych obywateli. Znaczyłoby to, że jest jakąś inicjatywą społeczną, oddolną, a w nazwie ma państwowa. Czy to by znaczyło, że państwo nie widzi potrzeby funkcjonowania? Może widzi, tylko że środki, które są, tak to rozumiem z tego, co pan mówi, są wam przeznaczone do funkcjonowania, sprawiają, że funkcjonować na dobrym poziomie, gwarantując zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, jest rzeczą wręcz niemożliwą.
To jest bardzo trudna działka, bo naprawdę na pierwszej linii frontu jest nasza przewodnicząca, która robi wszystko, żeby spróbować, w jaki sposób zmienić to, co jest teraz, to, co jest niedobre. Jeśli mogę, to przekażę głos i pokrótce powie, co się dzieje w tej materii.
Może ja powiem. Inspekcja sanitarna od lat była niedofinansowana. Myśmy nie dostawali realnych środków finansowych na potrzeby. Natomiast sytuacja uległa pogorszeniu, dużej zmianie, jeśli chodzi o finansowanie, od stycznia ubiegłego roku, kiedy zmienił się organ założycielski dla wojewódzkich powiatowych stacji, którym jest w tej chwili wojewoda. A poza tym my przez lata wypracowaliśmy środki w ramach dochodów własnych, które były wykorzystane na utrzymanie stacji i prawidłowe funkcjonowanie stacji. W tej chwili jest tak, to były ogromne środki, ja podam na przykładzie województwa mazowieckiego. Myśmy wypracowali w całym województwie około 25 milionów. W tej chwili jest taka sytuacja od stycznia tego roku i to będzie w roku jeszcze 2012. W 13 nie wiadomo, może nas już nie będzie, że zlikwidowane są dochody własne i my teraz uzyskujemy środki w ramach umowy zlecenia, to znaczy od pacjenta, klienta, który przyniesie materiał do badania, płaci rachunek na fakturę. Natomiast my te środki musimy zwrócić do budżetu państwa. To, co klient u nas zostawi, nie mamy z tego żadnych pieniędzy na utrzymanie, stąd jest straszna bieda. To, co otrzymujemy z budżetu państwa, starczy stacjom laboratoryjnym. Daj Boże, na pierwsze półrocze, a dalej to nie wiemy, jak będzie. Może trzeba będzie zamknąć stację, jeżeli nie będzie żadnej pomocy. Natomiast te stacje same nadzorowe do jesieni, koniec trzeciego kwartału. Jak będzie dalej, nie wiemy. Natomiast były jeszcze kłopoty na początku roku, jak była ta zmiana, że nie ma dochodów własnych, tylko ta rezerwa celowa, z uruchomieniem tej rezerwy celowej. I tutaj Związek Zawodowy przy pomocy, wsparciu pracownika Głównego Inspektoratu Sanitarnego wszystko robił, aby te środki uzyskać. I tu chciałam nawiązać, jeśli już jak jestem przy finansach, do wypowiedzi pana Przemysława Bilińskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego z 26 maja bieżącego roku, który odpowiadał w Sejmie na interpelacje poselskie w sprawie trudnej sytuacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. I wypowiedział, w jednym zdaniu powiedział, że udało się zdobyć dla Inspekcji Sanitarnej 12,5 miliona. Ale to nie są środki na potrzeby stacji, tylko właśnie z tej rezerwy celowej, którą my musimy oddać. I jeszcze te środki nie wiemy, jak będą do końca roku spływały do nas, do stacji, ponieważ mamy informację, że może być tak, że w drugim półroczu dostaniemy 50, a może 35%. Natomiast jeżeli jestem już przy finansach...
Pani Elżbieto, tak? Pytanie pierwsze. 12,5 miliona macie dostać i komu macie je oddać? I
oddać państwu z powrotem, ale minus podatek VAT.
Ale kto wam te pieniądze da?
Klient, który przyjdzie do nas i chce zrobić badanie, sami na przykład wody, my musimy zarobić te pieniądze od klienta.
No czyli wy zarabiacie, a nikt wam nie daje.
Tak, my zarabiamy i oddajemy państwu. Więc tutaj nikt nam łaski nie robi, bo to, co my zarobimy, musimy oddać. My z tego nie mamy żadnych korzyści.
Czyli to nie jest darowizna, to nie jest wsparcie, to nie jest inwestycja państwa, z tego co rozumiem,
nie,
w Państwową
absolutnie
Inspekcję Sanitarną, nie, tylko to jest pozwolenie wam na zarobienie 12,5 miliona, które musicie oddać?
Oddać. Więc dla nas też to jest trochę dziwne. Zarabiamy, oddajemy. A później jeszcze mamy kłopoty z uzyskaniem tej rezerwy celowej na zakup odczynników, wywóz nieczystości, światło, gaz, bo to wszystko w tym rachunku klient płaci za to. I za włożony wkład pracy przez pracownika. My to robimy w godzinach pracy.
Jeśli mogę dodać, najprościej rzecz biorąc, sanepidy muszą zarobić pieniądze, żeby kredytować działania statutowe państwa polskiego. Czyli to, co państwo ustawą nakazuje, to sanepid musi sam od siebie zarobić, żeby móc to wykonać. Jest to istne perpetuum mobile, jako jednostka budżetowa.
Czyli ja w tym momencie jestem potencjalnym słuchaczem. Ci, którzy korzystają z usług sanepidu, rozumiem, na mocy ustawy, oni to rozumieją, ale gro z nas, jako teraz słuchaczy, no zastanawia się, o co w tym wszystkim być może chodzi. Ja się zastanawiam, szczerze mówiąc. Mam przedsiębiorstwo, prowadzę jakąś działalność, która wchodzi w swojej działalności, spotyka się z kompetencjami sanepidu. Muszę zgodnie z ustawą z tego korzystać. Przychodzę do państwa, państwo wykonują usługę, która jest zapisana w ustawie i moja działalność, żebym funkcjonował zgodnie z prawem, wymaga zaproszenia państwa, zapłacenia państwu za tę usługę. I teraz tak, ja państwu płacę, te pieniądze idą do budżetu państwa i z budżetu państwa państwo oddaje wam, czyli reglamentuje, czyli na kartki, czyli podobnie jak z lasami państwowymi?
Tak, tak, tak dokładnie, tak jak i to dotyczy parków krajoznawczych. Ostatnio była taka głośna sprawa z Parkiem Tatrzańskim. To samo jest to, że jednostki budżetowe, które powinny być w całości finansowane na działania statutowe z budżetu państwa, one nie są finansowane. I te instytucje, póki mogły, zarabiały pieniądze, żeby to normalnie mogło funkcjonować. Na przykładzie województwa mazowieckiego podam inny przykład. Województwo śląskie w zeszłym roku zarobiło 10,5 miliona złotych. My dostaliśmy zgodę na zarobkowanie kwoty rzędu 8400. Mogę skłamać, tam miliona. Bo dokładnie nie pamiętam tej kwoty. Za pierwszy kwartał tego roku to dostaliśmy pomniejszoną kwotę o 20%, bo tak sobie zdecydował mocodawca. Na pilne nasze usiłowane pisma, protesty, te pieniądze podobno w całości zostaną zwrócone na działalność. Ale nie wiemy, co będzie pod koniec roku. Bo jeżeli nawet my zarobimy te pieniądze, to my nie jesteśmy pewni, że my te pieniądze na działalność dostaniemy.
Panie Piotrze, 10,5 miliona złotych, mówi pan, że zarobiliście.
Tak.
Czyli to są pieniądze, jak rozumiemy tutaj zarobek, czyli to są pieniądze, które wpłynęły do waszej kasy Śląskiego Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Czy to są pieniądze, które już są czystym zyskiem?
Nie, to nie jest czysty zysk, to jest obrót rzędu 10,5 miliona. W to wchodzi
funkcjonowanie,
uzyskanie wyników, wydanie tych wyników, odczynniki, wzorce, cały proces akredytacyjny, bo to wszystko kosztuje. To nie jest nic za darmo. Mamy doskonałą kadrę.
Czy ta suma wystarczy? To znaczy, żeby w ciągu roku funkcjonować, na cały rok.
Odpowiem w ten sposób, że ta kwota pozwoliła na uzyskanie tylko gdzieś około 140 tysięcy złotych zobowiązań wymagalnych, które niestety musiał nasz mocodawca uzupełnić. Tylko 140 tysięcy. Czyli jeszcze nam brakło.
Rozumiem. Jeszcze jest jedna sprawa. Czy to prawda, że 25 lat pracy w sanepidzie to jest zarobek rzędu 1029 zł?
Tak, jest to prawda. Ja mam od koleżanek kserokopię odcinków wypłaty. Pracują 25 lat, podniosły kwalifikacje za zgodą pracodawcy. Pracodawca teraz tłumaczy, że nie może przeszeregować ich, to znaczy zmienić grupy i co wiąże się, grupy zaszeregowania, co wiąże się z podwyżką, ponieważ, nie ujął w budżecie na ten rok kwoty, którą powinien przeznaczyć na podwyżki dla tych pracowników. I mam odcinki, gdzie pracownik zarabia po 25 latach kwalifikacje ma i powinien być traktowany jako na przykład młodszy asystent w tej grupie personelu wyższego, a jest, wynagrodzenie otrzymuje jako personel średni i otrzymuje płaca brutto to jest niecałe 1900 zł, natomiast netto 1029,57 groszy. Mam to potwierdzone odcinki. Bardzo niewielka różnica jest między dwoma pracownicami, które też mi przysłały potwierdzoną kserokopię z 35-letnim stażem pracy. Z tej samej stacji sprawa jest w toku załatwiania przez komisję zakładową tamtejszą, z tamtego terenu, żeby wyjaśnić tą sprawę. Ale to nie jest jakby przypadek incydentalny, bo tak jest w wielu stacjach. Dochodzi nawet do tego, że pracownik, żeby osiągnął obecną pensję minimalną, minimalne wynagrodzenie, ma wliczany dodatek stażowy do wynagrodzenia.
Rozmawiamy dzisiaj o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, mówimy o sanepidzie. Wiele głosów pada takiego niezrozumienia i z Państwa ust, a w studiu pani Elżbieta Pisarczyk oraz pan Piotr Kaczmarczyk. Rozmawiamy o tym, co dzieje się w sanepidzie. No pani też powiedziała takie zdanie, gdyby pani mogła go jakoś tam uzasadnić i powiedzieć o prognozach na przyszłość. W 2013 może nas nie będzie.
To znaczy my nie wiemy, co z nami będzie, dlatego że tak, w roku 2013 już nie będzie obowiązywała możliwość wykonywania prac w tak zwanej realizacji zadań z umowy zlecenia. Dawne dochody własne. Poza tym koło nas bez przerwy coś się dzieje. Urzędnicy administracji państwowej mają jakieś szalone pomysły, albo to chcą na przykład powoływać do życia nową państwową inspekcję bezpieczeństwa żywności, na przykład minister rolnictwa. co my wiemy już, że na pewno nasze zadania dotyczące żywności, nadzoru nad bezpieczeństwem żywności mogą przejść do tej inspekcji. Co będzie z pracownikami? Druga sprawa, włączenie na przykład wojewódzkiej stacji w struktury wojewody. Wiąże się to ze zwolnieniami administracji. My nie wiemy, czy my, merytoryczni pracownicy, wszyscy przejdą do wojewody, czy będzie to na przykład wewnętrzna komórka kontroli, co będzie z pracownikami laboratorium. W tym roku znów uruchomiły swoje działania powiaty polskie, Związek Powiatów Polskich. W maju było takie spotkanie w Świdnicy, gdzie no, z inspekcji sanitarnej zaproszono na chwilę ministra Bilińskiego. Nasze koleżanki ze Świdnicy uzyskały zaproszenie i były, więc tu jest zagrożenie dla powiatowych stacji też, ponieważ może to samo być, co żeśmy przeżywali przez 2 lata z wojewódzką stacją, włączenie w struktury starosty. Wszystkie jakby zadania, z którymi nie wiem, rząd nie ma pieniędzy, nie radzi sobie, wszystko idzie w samorządy. Wiadomo, że samorządy są biedne, natomiast samorządy, powiaty, Związek Powiatów Polskich liczy, że my z tych dodatkowych zadań, dochody własne, teraz umowa zlecenie, my mamy duże dochody, które oni będą mogli wykorzystać na działania samorządów. A to wcale nie jest prawda. Ja jeszcze dokończę może sprawę Mazowsza, bo ona mi, nie to, że jest bliska, tylko znam najlepiej. My w ubiegłym roku w ramach dochodów własnych wypracowaliśmy prawie ponad 24 miliony. Plan teraz tych umów zleceń, no pokrywa się, bo mamy stałych kontrahentów, więc były składane plany do wojewody, wojewoda do Ministerstwa Finansów, jakie to będą kwoty i dotację celową, tą na realizację umowy zlecenia powinniśmy dostać w takiej kwocie. Wojewódzki inspektor już wystąpił o 20 milionów, w rezultacie żeśmy dostali 15. W budżecie, tym, który dostaliśmy od państwa, no nam brakuje co najmniej 15 milionów, żeby stacje w województwie mazowieckim mogły funkcjonować. To samo jest w całej Polsce. To samo, a nawet jest jeszcze gorzej w niektórych regionach. Na przykład Małopolska czy Podkarpaci.
Ja wciąż będę próbować utrzymać stan swojego umysłu na tak wysokim poziomie, żeby to zrozumieć, chociaż najprościej byłoby poddać się. Spróbuję pozbierać przed państwem, drodzy radiosłuchacze, tutaj przed gośćmi, którzy przychodzicie z kolejnym problemem, bo wydawać by się mogło, że sanepid funkcjonuje jak najlepiej, ponieważ sami uświadamiamy sobie, jak potężną może być broń biologiczna, jak potężnymi są zagrożenia związane z przenoszeniem bakterii i różnego rodzaju epidemii wynikłych wskutek niewłaściwej żywności, czy też miejsce, w których pracujemy, czym to grozi. Wydawać by się mogło, że funkcjonujecie jak najlepiej. Tylko tak, zastanawiam się, czy to nie jest podobnie tak, jak z dializami na przykład. Zastanawiam się, bo tu rozumiem, że te laboratoria, sami państwo mówili, to jest sprzęt specjalistyczny, ustawowo zapewniony dochód i funkcjonowanie tego. Czy to nie jest podobnie jak ze szpitalami? Czyli czy nie czeka nas, no i też z Lasami Państwowymi, o tym już wspomnieliśmy, skacze tak w różnych dziedzinach, czy to nie jest taki okres teraz zmęczenia pracowników, na zasadzie zmęczenia materiału, żeby za niedługo rozpocząć akcję prywatyzacyjną Państwowej Inspekcji Sanitarnej? Pani Elżbieta mówi, mów, czyli panie Piotrze.
Było głośno na temat tak zwanego modelu czeskiego, gdzie inspekcję sanitarną w Czechach podzielili na część laboratoryjną i część nadzorową. Na dzień dzisiejszy w Czechach to z części nadzorowej ostały się pojedyncze komórki nadzorowe, które gdzieś istnieją po naszych, przypuśćmy, starostwach. Natomiast laboratoria zostały sprywatyzowane, a następnie przestawały otrzymywać zlecenia. I naturalną siłą znikły. Znikły lub po prostu zostały zmarginalizowane. Przepraszam.
Gdy pan mówi o nadzorze, tak wchodząc w słowo, to wiem, że nie funkcjonuje nadzór geologiczny, nie ma takiego, więc wszyscy kopią i wydobywają, można powiedzieć, gdzie chcą i co chcą, w cudzysłowie, ale rzeczywistość tak jest, taka jest. A jeżeli chodzi o nadzór, no to też zmarginalizowany jest NIK, który może sobie tworzyć raporty, tak, a one są potem niewiążące nikogo.
Tak sobie są. Ale ja chciałem wrócić do sytuacji samych pracowników. Tu ta bańka mydlana, w której ci pracownicy już od dłuższego czasu są, ona po prostu zaczyna pękać. Ludzie już nie wytrzymują tego, bo obiecywane środki na finansowanie, na wypłaty dla ludzi, one są niewystarczające. Tak jak tu koleżanka mówiła, te płace minimalne dla ludzi wysoko wykształconych, którzy za własne pieniądze robią podyplomowe studia, bo podobno jesteśmy służbą i powinniśmy służyć. Tylko jak długo? Ludzie po prostu już tego nie wytrzymują, zaczynają się organizować, pisać petycje, występować na forum, gdzie się da, żeby nas zauważyli, że my jesteśmy też ludźmi, którzy potrzebują wyspać się, zjeść i mieć za co dzieci wychować. A jeżeli nas nie będzie, to kto zapewni bezpieczeństwo sanitarne kraju? Może zatrudnimy jakąś obcą jednostkę z zagranicy, choćby z Niemiec, albo gdzieś, gdzie jest, wszystkie są procedury na bieżąco sprawdzane i nie występują żadne rzeczy dziwne. Tak jak chociażby ta Escherichia coli E157 czy E104 w Hiszpanii i kłócą się między sobą, skąd przyszło. Chociażby dioksyny. U nas to się laboratoria tym zajmują i nadzór. To ludzie chodzą, tak jak z dopalaczami. Bez żadnej osłon, z napisem na czole, nazwisko, imię, sanepid taki i taki przychodzi sprawdzać, czy dopalacze są. Policja obstawiona jest w okularach z ostrą amunicją, a pracownicy z legitymacją. I w imię tego ludzie już tego nie wytrzymują, bo za godną pracę należy się godna płaca. A jeżeli naszą instytucję traktuje się w zależności od tego, jaka jest sytuacja polityczna, to jest coś chorego. Bo jeżeli wygodnie im nas traktować jako służbę zdrowia, to my należymy do służby zdrowia. A jeżeli my mamy być administracją publiczną, to wtedy mówią, że my należymy do administracji publicznej. Jak były 1% rewaloryzacji dla budżetówki, to my jesteśmy służba zdrowia. Jeżeli służba zdrowia dostaje podwyżki, no to wy jesteście administracją. I za każdym razem jesteśmy traktowani jak piąte koło u wozu. Ja rozumiem, no nikt nie lubi może i sanepidu, ale to jest służba, która niestety dba o to, żeby społeczeństwo było zdrowe. Profilaktyka chociażby nowotworowa, czy palenia tytoniu, tak, czy antynikotynowa, czy antydopalaczowa. To są rzeczy, które są od nas brane do Unii Europejskiej. My się mamy czym pochwalić. My mamy jeden z najlepszych personelów wykształconych w Unii Europejskiej. A zarabiamy niż, no nie wiem, no może gdzieś jakaś daleka Ukraina, nie obrażając nikogo. Nie wiem, co to dalej będzie.
No należy się nad tym zastanawiać. Podejmujemy ten temat też z tej racji, że państwo zgłaszają jako związek zawodowy Solidarność, niezależny, samorządny, że rozpoczyna się proces niszczenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tutaj to rzeczywiście przemawia, panie Piotrze, że tam, gdzie są dopalacze, to wiemy, jaka to jest siła, jakie to są pieniądze, jaka to jest potęga. Pamiętamy te akcje z dopalaczami, jakie groźby stawiał władzy główny, nazwany królem dopalaczy, z kim mamy do czynienia. I to, że z takim rzeczywiście czepkiem na głowie idzie pracownik z sanepidu, to przemawia. I pyta się każdy z nas, myślę, o to, czy tak powinien być traktowany człowiek i takim być przepychanym albo od administracji, albo od budżetówki. Ja powiem szczerze, że czytając tytuł Państwowa Inspekcja Sanitarna, byłem przekonany, że jesteście w budżetówce. A tu się okazuje, że jesteście pomiędzy, czyli takim pomostem. Drodzy Państwo, zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania, ponieważ to od Państwa też chcemy usłyszeć pytania, głosy poparcia, głosy może sprzeciwu, które towarzyszą naszemu codziennemu życiu. Bez sanepidu, którego nie każdy, jak to pan Piotr powiedział, nie każdy może lubić, to jednak musimy się zgodzić, że w chwili, nie daj Bóg, epidemii czy jakiejś katastrofy, kto będzie odpowiedzialny za to, że nie dopilnował? Weterynarz, sanepid. Mieli być, a ich nie ma. Mieli to zrobić, a nie dopilnowali. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. No zwłaszcza dla tych, którzy mają doświadczenie pracy sanepidu poza granicami naszej ojczyzny. Może są tacy spośród Państwa, którzy w tych jednostkach poza granicami pracują i mogą poświadczyć, podzielić się swoim doświadczeniem. 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 11 48 56. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław Wielkopolski. Ja się chciałem zapytać tej pani, co tam w studio je, Radio Maryja. Bo mówiła, że pracownik zarabia 1900 zł i do fiskusa musi odprowadzić od tej pensji koło 800 zł. Jak to jest? Tak.
Panie Stanisławie, tak było powiedziane, że 1900 to jest 1029 zł. To
by było 40% zarobku, a przecież nie 19%.
Mogę odpowiedzieć?
Prosimy.
To znaczy od pensji odpłacane są składki na PZU, składka rentowa, emerytalna, chorobowe, podatek. I to wszystko jest taka kwota. I pracownik dostaje tylko tyle do ręki. Jest to potwierdzony dokument przez, no pracownik dostaje z księgowości. Odcinek wypłaty.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, kolejny telefon.
Tak właśnie.
Prosimy. Kto do nas telefonuje i skąd? Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo. Halo?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Przepraszam, bo jest zakłócenie mam na tym, muszę wyłączyć radio. Chwileczkę.
Prosimy o wyłączenie.
Proszę nie rozłączać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem pracownikiem inspekcji sanitarnej 39 lat.
I prosimy o Pani imię.
Moje imię Katarzyna. Mogę podać nawet nazwisko Rudolfi. Pracuję w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Gorlicach. Pracowałam we wszystkich działach w inspekcji sanitarnej, na jakie dzieli się inspekcja sanitarna, a więc w dziale żywienia żywności komunalnej, higienie dzieci i młodzieży, higienie pracy. Obecnie pracuję sprawuję nadzór nad dużymi zakładami przemysłowymi, nad żywieniowo-żywnościowymi. I co chciałam powiedzieć? Z perspektywy lat mojej pracy stwierdzam, że w tej chwili od czasu przemian w Polsce kolejne rządy robią wszystko, aby tą inspekcję sanitarną zniszczyć, aby po prostu ją zlikwidować. Od szeregu lat, szczególnie ostatnie lata, ostatnie kolejne rządy robią wszystko, żeby ograniczyć zakres działania tej inspekcji i żeby po prostu ją zniszczyć. Jest to podobno w interesie przedsiębiorców, aby ułatwić im działanie. Wprost media podawały, że sanepid utrudnia rozwój w kraju, utrudnia działalność tym przedsiębiorcom. To jest absolutna bzdura i nieprawda. Inspekcja sanitarna, jak 39 lat pracuje, stoi na straży bezpieczeństwa zdrowotnego ludności. Od czasu powstania inspekcji sanitarnej, po co w ogóle została powołana inspekcja sanitarna? Inspekcja sanitarna została powołana do likwidacji przede wszystkim epidemii, jakie w naszym kraju były. Inspekcji
epidemii czerwonki,
dur wróżnego, żółtaczki, zatruć pokarmowych. Do tego została powołana inspekcja sanitarna. I te epidemie zostały zlikwidowane dzięki ciężkiej pracy pracowników inspekcji sanitarnej. Ja pracowałam we wszystkich działach, więc opracowaliśmy ogniska chorób zakaźnych. Praca polegała na tym, że wjechało się do takiego po zgłoszeniu przez lekarza do źródła zakażenia. Tam pobierało się próby, pobierało się kał, pobierało się wymiociny, pobierało się środki spożywcze, badało się, ustalało się źródło zakażenia i likwidowało się to źródło zakażenia na miejscu. Wykonując taką pracę za marne pieniążki. I sądziłam, że jak będę bliżej emerytury, to moje wynagrodzenie wzrośnie. Niestety, obowiązków nam z każdym dniem przebywa, coraz więcej dostajemy zadań do wykonywania, niestety, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, stale nam się zmniejsza to wynagrodzenie w stosunku do wynagrodzenia średniego w kraju, w stosunku do kosztów utrzymania. To wynagrodzenie nasze jest skandaliczne. Podobno jest to tworzenie tej nowej inspekcji, o której tu koleżanka mówiła, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, jest to po prostu to będzie nowy twór, aby stworzyć nowe stanowiska pracy dla jakichś protegowanych. Nie będzie to na pewno zapewniało bezpieczeństwa zdrowotnego kraju. Stworzenie takiej nowej inspekcji, będą to nowi ludzie, nowi, którzy nie będą mieć żadnego doświadczenia. Natomiast starą kadrę, która jest nasza, w tej chwili pracująca w inspekcji sanitarnej, w większości jest to z dużym stażem pracy, z doświadczoną, wyśle się na tak zwaną zieloną trawkę. O to chyba chodzi przedsiębiorcom, aby nie było nadzoru, aby do Polski można było sprowadzać wszystko, aby można sprowadzać żywność szkodliwą, z różnymi substancjami dodatkowymi, szkodliwymi dla organizmu, żeby po prostu wyniszczyć nasze społeczeństwo. Zresztą świadczy o tym duży wzrost alergii wśród zarówno dzieci, jak i ludzi dorosłych. Świadczy o tym wzrost urodzeń dzieci niepełnosprawnych, świadczy o tym pojawianie się zachorowań na choroby, które genetyczne, które kiedyś wcześniej w Polsce nie było. Skąd się to bierze? Spożywamy żywność z coraz większą ilością substancji dodatkowych, szkodliwych dla organizmu. Jak pracuję 39 lat, kiedyś substancje, które w tej chwili są dozwolone, byliśmy wysyłani w teren, abyśmy szukali u prywatnych producentów żywności, czy przypadkowo nie stosują takich substancji, bo były oceniane jako bardzo szkodliwe, jako powiedzmy rakotwórcze. W tej chwili one są dozwolone, w świetle prawa są stosowane. Więc nie rozumiem, jak to się dzieje, że 10 lat temu, 15 lat temu substancja była szkodliwa, rakotwórcza dla organizmu człowieka. W tej chwili staje się normalna w momencie, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, musieliśmy przyjąć wszystkie przepisy tam obowiązujące. Ta substancja staje się dla człowieka nieszkodliwa, jest dopuszczona i stosowana do produkcji żywności. Dlatego, żeby to nie przedłużać, stwierdzam jednoznacznie, wszystkie działania kolejnych rządów, ostatnich rządów, a szczególnie ostatniego, tego naszego rządu Platformy, zmierzają, aby inspekcję sanitarną maksymalnie ograniczyć w działaniu, właściwie ograniczyć tylko do promocji zdrowia, na którą również nie, brakuje środków. Natomiast całe działania, te merytoryczne, nadzorowe, które my prowadzimy, laboratoryjne, aby to zlikwidować. Aby to zlikwidować. Już w ostatnich latach zabrano
Pani Katarzyno,
nam...
Jedno pytanie. Pani jest od ponad 30 lat, można powiedzieć...
39 lat dokładnie.
30, no to prawie 40 w temacie. Proszę mi powiedzieć, jak Pani zdaniem, w jakim celu to jest robione? Przez zapomnienie o sanepidzie, przez niewiedzę na temat tego, czym się zajmuje sanepid, czy pani dopatruje się jeszcze jakichś innych powodów takiego stanu rzeczy?
Ja uważam, że to jest złożona sprawa. Jedna rzecz to jest interes przedsiębiorców, aby jednak inspekcja sanitarna jest bardzo dociekliwa i faktycznie pilnujemy tego bezpieczeństwa zdrowotnego i każemy mandantami, zamykamy zakłady.
No, ale pani Katarzyno, w interesie przedsiębiorcy
producentów
i przedsiębiorców
to jest jedna rzecz. A
powinno
druga
być
rzecz?
To, żeby żywność, którą on produkuje, no była zdrowa, ponieważ no zdarzały się takie sytuacje, że potentaci na rynku żywności wyciszali mocą swoich pieniędzy, wyciszali jakieś tam, powiedzmy, afery związane z salmonellą na przykład.
Tak.
No ale no to się zdarzało, tylko że powinno producentowi zależeć, żeby jego żywność była zdrowa, bo w chwili, gdy się okaże, że ona takową nie jest, no to traci klientów bardzo szybko.
Ale tu należy wyjaśnić, że akurat stosowanie tych wszystkich substancji dodatkowych, chemicznych, nie jest możliwe od te skutki uboczne tego działania tych środków rozkładają się w czasie. I ten producent produkuje taką żywność z tymi dodatkami chemicznymi, ludzie spożywają, ale efekty dopiero są w czasie. Na przykład w następnym pokoleniu rodzą się dzieci niepełnosprawne, są alergie. Nie od razu się ujawnia to, a pieniądze producent żywności weźmie za tą żywność, prawda? Natomiast wcześniej nasze przepisy sanitarne były rygorystyczne. Przed wejściem do Unii Europejskiej były bardzo rygorystyczne. Te substancje dodatkowe dopuszczone w Polsce były w minimalnej ilości. Poza tym myśmy dysponowali laboratoriami. Każda stacja powiatowa w Polsce miała laboratorium do badania żywności i myśmy na bieżąco podejrzaną żywność badali. Wchodziliśmy do sklepu, załóżmy, czy do restauracji, wydawało się, podejrzewaliśmy, że żywność jest nieprawidłowej jakości, pobieraliśmy do badania i w tym samym dniu ta żywność była badana. I momentalnie wycofywało się tą żywność, jeżeli się wyniki potwierdzały, wycofywało się ją z rynku. W tej chwili my przychodzimy na przykład na kontrolę do sklepu, widzimy, że żywność jest podejrzana, nie możemy jej pobrać do badania, bo po pierwsze nie mamy środków na pokrycie tych badań, nie mamy pieniędzy na zbadanie tej żywności i laboratoriów jest mniej, bo pozostały pozamykane. Na przykład w województwie małopolskim jest 5 laboratoriów, które bada żywność, a kiedyś każda stacja powiatowa miała takowe laboratorium. Więc kontrola producentów pod kątem prawidłowej produkcji żywności jest zminimalizowana i coraz bardziej się ją minimalizuje. I do tego właśnie kolejne rządy zmierzają, żeby nas ograniczyć w działaniu, żeby po prostu ta kontrola była minimalna, żeby właśnie nie było nadzoru praktycznie.
Pani Katarzyno, dziękujemy za tę wypowiedź. W tych przyczynach, dlaczego tak się dzieje, odnotowujemy te, o której pani zdążyła powiedzieć, a mianowicie, że chodzi o interes przedsiębiorców, tych, którzy produkują żywność. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. A do naszych gości w studiu pytanie, ponieważ wnioskując po wypowiedzi Pani Katarzyny, rozumiemy, że polskie normy są bardziej restrykcyjne niż normy które proponuje Unia Europejska i wniosek rodzi się taki, że nasze normy i to, czego pilnował sanepid, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne ludności, był z korzyścią dla ludności, był może troszeczkę uciążliwy dla tych, którzy poprzez różnego rodzaju ulepszacze chcieli szybciej wyprodukować, szybciej wyprodukować szybciej żywność, która nie spełniała naszych norm, a okazuje się, że spełniała normy unijne, czy spełnia normy unijne.
To jest tak, że w Unii te wartości wskaźników dopuszczalnych są bardziej zliberalizowane i, że tak powiem, no trudno porównywać na przykład polską szynkę z szynką innego kraju, no nie mówiąc już o takich bardzo drogich, wytwarzanych według ściśle określonych procedur, ale wiadomo, im szynka szybciej trafi na stół, tym jest tańsza. Czyli stosuje się pewnego rodzaju tuczenie tych, że tak powiem, trzody, stosowanie antybiotyków, stosowanie, no nie wiem, jakichś przyspieszaczy, polepszaczy. I u nas, że tak powiem, ze względu na to, że te środki były kiedyś bardzo drogie, ich się nie stosowało. U nas się stosowało naturalne rzeczy. Typową sól do peklowania, typową sól kuchenną. Wędziło się to. Robiło się to w sposób często, gęsto domowy ze względu na to, że nie było wielu ludzi stać na to, żeby sobie iść do sklepu i kupić. A pamiętamy, że kiedyś tego w sklepach nie było. I robiło się różnymi sposobami domowymi, załatwiało się, jeździło się, czy to na wieś, czy gdzieś na bazar. Teraz coraz częściej ludzie też już jeżdżą na bazar, bo już po prostu nie mają pieniędzy na to, żeby iść do hipermarketów, czy do sklepów, czy gdziekolwiek, żeby to kupować. Dlatego te normy są większe po to, żeby po prostu ta żywność była, wyprodukowanie tej żywności, żeby było tańsze.
I dlatego... Panie Piotrze, nie mają pieniędzy, żeby pójść do hipermarketów? Tu się rodzi pytanie, ponieważ najczęściej okazuje się, że tam jest żywność o wiele tańsza. Ja rozumiem, że pan w pierwszej części porównuje żywność kupioną w polskim hipermarkecie i odpowiedniku tego hipermarketu na przykład w Niemczech, w Belgii, tam, czy we Francji.
Czy w innym kraju Unii Europejskiej.
Bo nie będziemy porównywać na przykład polskiej żywności kupionej w sklepie z żywnością tam ekologiczną, czy wyprodukowaną w sposób tradycyjny, zgodnie z recepturami, normami dla żywności w ten sposób produkowanej, z żywnością w hipermarkecie w Belgii, bo to byłoby...
Tak, znam wiele przykładów Polaków, którzy na przykład pracują czy to w Wielkiej Brytanii, czy gdzie indziej. Oni często, gęsto wolą zapłacić drożej w sklepach, które sprowadzają żywność z Polski. Żeby po prostu, no, bo mówi, że ser to jest ser, a nie seropodobny. Chociaż teraz u nas też już zaczyna się coraz więcej tych seropodobnych na przykład stosować w przetwórstwie, czy mięsopodobnych, szybko wytworzonych.
No tak, z takiego podwórka przykazań tutaj kościelnych, że w piątek można jeść mięso czasem, ponieważ ono nie ma nic wspólnego z mięsem, bo jest wyprodukowane na soi i to tak często i młodzież, i niektórzy pytają, czy takie mięso można jeść w piątek, bo to ma tylko zapach mięsa, tak naprawdę jest produktem sojowym, czyli powiedzmy...
Soja wbrew pozorom jest bardzo zdrowym produktem. Ma bardzo dużo białka. Nadaje się po przebarwieniu i dodaniu różnego rodzaju smaków, zapachów, olejków, jako to produkt wyjściowy do różnego rodzaju innych tych spożywczych.
To umówmy się, że
powinniśmy zaprasza, promować naturalne nasze.
Pan mnie zaprasza na szynkę sojową, a ja nie, pana absolutnie. Na prawdziwą wieprzową.
Szynkę własnoręcznie wędzoną, peklowaną.
A jednak zwyciężyła szynka wieprzowa. Radio Maria, bardzo proszę.
Dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie po Panie Jezusie.
Maria, Maria wykuwamy teraz i zawsze. Kto do nas
telefonuje? Jeżeli chodzi o tę dzisiejszą rozmowę.
Proszę o przedstawienie żywności. Proszę o przedstawienie się.
Niestety jest to wszystko spowodowane pościgiem za...
Czy może się pan przedstawić? Halo, halo?
Halo?
Czy może się pan przedstawić i troszeczkę, nie wiem, no, wyraźniej, głośniej mówić do słuchawki, ponieważ słyszymy duże zakłócenie.
Witam, Mariusz z tej strony. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie te działania, które są obecnie na rynku, są spowodowane za pościgiem za pieniądze. Niestety jesteśmy zmuszeni, wielu producentów jest zmuszonych do tego, by je robić praktycznie po bardzo minimalnych kosztach. I dlatego jest to wszystko spowodowane w ten sposób, że tych dodatków, tych środków jest mnóstwo. Musimy konkurować z żywnością dotowaną z zagranicy, która jest zupełnie, która zupełnie odbiega od naszych standardów, niestety. Tam sypie się...
Panie Mariuszu, a mam takie pytanie, czy pańskim zdaniem ta pogoń za pieniądzem, to zrównoważenie w kosztach produkcji i konkurencyjność naszych produktów z produktami z innych krajów powinno w konsekwencji prowadzić do likwidacji sanepidu?
Nie, absolutnie nie. Sanepid powinien stać na straży i powinien badać żywność. Przede wszystkim żywność, która przychodzi, która jest importowana, bo to tak naprawdę to stamtąd bierze się, praktycznie mówiąc, całe zło. Takie jest moje zdanie. Zresztą żywność produkowana na Zachodzie jest produkowana tylko po to, żeby zarobić. To nikt na to nie patrzy, jak to ma smakować, w ogóle smakuje, czy to się daje, byle to wyglądało, byle to przypominało ogórka, pomidora, czy tym podobne warzywo. Ma to być wyprodukowane jak najtaniej i jak najszybciej, nie patrząc na to, jakie środki ochrony roślin, bądź jakie witaminy muszą być dodane, żeby to warzywo wyrosło, czy nawet zwierzę, które jest do tuczu, do sprzedaży.
Panie Mariuszu, dziękujemy za tę wypowiedź. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Co na ten temat nasi goście? Panie Piotrze, takie pańskim zdaniem, jako rozumiem pracownika Państwowej Inspekcji Sanitarnej, człowieka, który ma doświadczenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i zapobieganie epidemiom. Z ostatnich lat, co pana najbardziej tak przejęło i co było takim niewiarygodnym, jeżeli chodzi o sposób produkowania żywności, i to roślinnej, i to tej zwierzęcej?
No, bardzo mocno uderzyło mnie skarmianie bydła padniętymi zwierzętami, które zostały w sposób suszony, mielony, liofilizowany i podawany później z powrotem do karmy tym samym zwierzętom. Z tego samego praktycznie rzecz biorąc stada. Dla mnie to jest coś niezrozumiałego. Natomiast też nie potrafię zrozumieć. Ja rozumiem, że zejść z kosztów, ale nie do tego stopnia, żeby padłe zwierzęta przerabiać na mączkę dla innych zwierząt. Przecież to praktycznie rzecz biorąc powinno się nadawać tylko i wyłącznie do utylizacji. Ja sobie nie wyobrażam, że kurczaki mogą zjadać same siebie, bo padły. A co zrobić z takimi, które na przykład nie zostały wychwycone przez służby sanitarne, czy to w Polsce, czy w innych krajach, gdzie padają całe stada, zostają utylizowane, daj Boże, a jak nie, to zostają przerobione na pokarm dla innych i ten łańcuch pokarmowy przenosi się dalej. No choćby choroba szalonych krów, która kiedyś wybuchła w Wielkiej Brytanii. To było właśnie spowodowane tym. Ostatnie sprawy związane z dioksynami, czy na przykład ten nieszczęśliwy ogórek, do tej pory nie znają miejsca, które jest źródłem zakażenia, a to może być wszystko. I naszym zadaniem jako inspekcji sanitarnej w Polsce jest to, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że skażona żywność trafia do nas i że my sobie nie możemy poradzić z danym problemem. My jesteśmy naprawdę w stanie wykryć ogromną ilość zagrożeń, ale my musimy mieć na to środki. Nie może być tak, że przychodzą do nas pacjenci, czy dostają skierowanie na CITO z powodu bólów brzucha i lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kieruje na to, żeby posiać kał w kierunku dróg brzusznego czy czego innego, a kierownik pracowni do kierownika administracyjnego, że on tu na testy składa zamówienia, a kierownik mówi, nie ma pieniędzy. My nie możemy wykonać tej analizy. Albo, że należy zrobić przetarg. Przetarg do jakiejś tam kwoty. W sytuacji, gdy chodzi o zdrowie pacjenta, czy o samą zdrowotność społeczeństwa polskiego, nie może być tak, że my jako służba, my jesteśmy ograniczeni pewnymi działaniami, czy to administracji wyższej, czy to niższej, czy to administracji rządowej, czy jakiej innej. Jeżeli administracji rządowej zależy na tym, żeby służby sanitarne działały w sposób prawidłowy i żeby były w pełni mobilne, to niestety, ale to trzeba zabezpieczyć w jakiś sposób finansowy, żeby można było mieć dostęp na telefon po rzadkie testy czy rzadkie odczynniki, które muszą być w danej chwili zakupione, żeby dane rzeczy można było natychmiast wykryć, bo tu się liczy czas. To jest najbardziej ważna rzecz. A jeżeli my musimy się męczyć o tym, czy my zarobimy pieniądze na to, żeby móc funkcjonować, no to przykro mi bardzo. Będzie to kuleć.
Zaskakujące jest to, co pan powiedział o tych przetargach, ponieważ gdyby pojawiło się jakieś zagrożenie, na które nie rozpisano jeszcze przetargu, no to przetarg potrzebuje swój czas, potrzebuje wypełnienia swoich procedur, a to może być już o wiele za późno i może dana epidemia już na tyle rozwinąć się, że będzie nie do opanowania.
Nie da się przewidzieć, praktycznie rzecz biorąc, czasu, kiedy dana epidemia może wystąpić. Teraz na przykładzie Niemiec i tej nieszczęsnej bakterii, to my możemy, że tak powiem, założyć a priori, że może coś takiego u nas wystąpić i się na to przygotować. Ale my musimy mieć na to środki, my musimy mieć po prostu w jakiś sposób to móc zrobić. A jeżeli my musimy najpierw ogłosić przetarg, później musimy czekać na rozstrzygnięcie tego przetargu, później podpisać umowę z producentem, czy to jednym, czy drugim, na dostarczenie danych testów, czy odczynników, to do tej pory ta epidemia się rozszerzy, do takich granic, że nie będzie można jej opanować. Podam taki jeden, może śmieszny, a wręcz tragiczny przypadek z zeszłego roku w przypadku powodzi, nieważne w jakim województwie, gdzie służby sanitarne wystąpiły o środki finansowe na deratyzację terenów popowodziowych. Wniosek został złożony elegancko, wszystko zgodnie z prawem, w terminie. No i zgodę żeśmy otrzymali, ale bodajże we wrześniu, jak już nie było co. Bo już było dawno po powodzi. Ja mówię, to jak to ma funkcjonować? To jest może i śmieszne się to wydaje, ale to jest tragiczne wręcz. Ja nie wiem, nasi pracownicy, myśmy nie dostali żadnych funduszy na walkę z powodzią. Myśmy z własnych pieniędzy musieli zarobić na to, żeby z centrum dowodzenia czy jakiś rezerw dostać środki, które żeśmy rozdawali ludziom za darmo. Myśmy mieli przebadać ileś studni przydomowych, zrobić badania. Każde badanie takie kosztuje od 200 do 400 zł. Ja mówię, ileż można kredytować praktycznie rzecz biorąc, no, działania statutowe rządu.
Mamy kolejny telefon, ale warto będzie wrócić do tego wątku obciążania obywatela tym, czym z podatków powinno zająć się ustawowo państwo, bo wnioskuję, że tak się za niedługo to skończy, że to obywatel będzie obciążony oprócz podatków, oprócz tego, co jest przez niego odprowadzone na funkcjonowanie państwa, jak również jego instrumentów czy instytucji, że znowu będzie obciążony obywatel i tutaj za wszystkie te studnie, za takie sprawy będzie po prostu obciążony obywatel. Radio Maryja, halo.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Janina z Poznania. Ja chcę dodać do tego ostatniego zdania, które ojciec powiedział, że właśnie z wnukiem wróciłam od lekarza i żeby miał zabieg zrobiony, ja musiałam wszystkie leki, medykamenty, wszystko mieć przy sobie, bo inaczej nie byłby wizyta nie byłaby do końca dobrze wykorzystana. To jedno, a tak troszeczkę żartem, ale z bólem serca muszę powiedzieć jedną rzecz, że w 78 roku byłam w Hamburgu na stypendium naukowym i wówczas tam, gdzie byłam zamieszkała, byłam zdziwiona, że gospodarz 300 kilometrów za Hamburg kazał mi jechać po polską szynkę. 78 rok. Wydawało mi się, że bardzo, bardzo przesadza, bo pełne tutaj lodówki, wszystko ładne, kolorowe i tak dalej, a u nas się w kolejce stoi. Kiedy przywiozłam tę szynkę, on nie wkładał ją do lodówki, tylko wieszał ją nad piecem i po prostu kroiło ją się taką całą szynkę, prawdziwą szynkę, taką udo świni, do końca. I zjadało się to z wielkim apetytem. Nie było żadnych oślizgnięć jakichś mokrych, czy jakichś tam pleśni, czy czegokolwiek. To jedno. Tak wyglądała polska szynka.
A gdy kroiła się ta szynka, nie rozpadała się i nie zmieniała.
W 1978 roku kupiona i w Niemczech zjedzona. Przy pełnych lodówkach. To tak już podsumując. A teraz też jeszcze jeden taki dowcip. Mój wujek, mając gospodarstwo, był sam rzeźnikiem i zabijał świnie. Kiedy wujek zmarł, jego syn pracował już teraz w rzeźni. Ja zajeżdżam do cioci i mówię, ciociu, dlaczego ty kupujesz taką tą kolorową wędlinę, no to wszystko trzymasz w lodówce, no coś nie tak, no poproś, niech ci wreszcie Leszek zabije świnie i zrobi tak po naszemu. A ciocia mówi, wiesz co, on jest taki, że mi mówi, że on nie umie takie robić, jak tata robił, bo on robi kiełbasę z worka. No więc ja pytam się, ja mówię, Leszku, dlaczego nie zrobisz mamusi? Może powiedz mi, co to jest, bo mama się denerwuje, kupuje tam tę szynkę czy kiełbasę i wkłada ją do lodówki. Przecież to jest niesmaczne. To jest, ja jestem po dwóch operacjach nowotworowych i po chemii i wiem, jak wszystko mogę testować sama na sobie, bo jak będzie za dużo tego, o czym pan mówił, ile tam jest tych wszystkich utrwalaczy i tak dalej, no to ja jestem cała obsypana. Także ja mam wykluczone już nawet polskie produkty, jeśli chodzi mięsne i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, ja pytam go się, ja mówię, Leszku, no zrób raz mamie normalną, no taką jak tata robił, a on mówi, no ale mówi, gadasz głupoty, mama mówi, że robisz kiełbasę z worka, no to powiedz mi, co ty robisz. Ach, bo mama nie wie, tata to robił z mięsa, a ja to robię 2 garści z tego worka, 3 garści z tego worka i 0,5 kilograma mięsa, mam 3,5 kilograma kiełbasy. A więc takim troszeczkę żartem chcę powiedzieć, ale o tym, co wszystko było mówione już tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję, budzimy się. Oby nie było to za późno. Pięknie dziękuję. Jeszcze raz dziękuję i ściskam. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Czy jakieś słowo komentarza, Pan Piotr?
No, nic dodać, nic ująć. Ja powtarzam jeszcze raz. Polskie produkty naprawdę są dobre i póki co jeszcze nie mają aż tyle. Wiadomo, tak jak Chińczycy produkują na różne rynki ten sam towar o różnej jakości, tak Unia produkuje towary dla swoich, jak i na wschód, czy jeszcze dalej. Ja mówię, promujmy swoje, nasze, bo mam nadzieję, że wiemy, co jemy.
Odbierzmy kolejny telefon, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy, witam ojca prowadzącego, witam serdecznie panów w studio i dziękuję za tę audycję, bo dzięki temu, że dzisiaj ten temat został poruszony, ja mogę powiedzieć o swoich refleksjach, które już wcześniej miałam i trochę chciałabym nie tyle zmienić, znaczy tory tego tematu, tylko powiedzieć, jakie ja mam wrażenie, że prestiż sanepidu jest jakoś, zawsze był ten prestiż ogromny i wręcz straszono sanepidem, jeżeli gdzieś było brudno w szkole, czy gdzie jakimś, no nie wiem, wyjeżdżało się na wczasy, była brudna stołówka, to zawsze powiedzenie, bo wezwiemy sanepid, powiedzmy, było jakimś straszakiem. Dlaczego ja o tym mówię? Że w tej chwili, kiedy, znaczy w wolnej Polsce, w demokratycznej, zaczęto prywatne szkoły, na przykład prywatne przedszkola, zaczęto cateringi nawet w szpitalach dziecięcych. Czy to nie jest konflikt interesów? Czy tu nie chodzi o to? Bo ja bywam w takiej szkole prywatnej. Bardzo dużo ci ludzie płacą. Ja czasem odbieram dzieci z tej szkoły. I bo jestem oburzona, bo w szatni tej szkoły przechowuje się jedzenie na przykład i ci ludzie bogaci, którzy płacą tyle za te dzieci, będąc w tej szatni, w ogóle nie zwracają uwagi na ten brud, smród. Ja po prostu się dziwię i wydaje mi się, że to jest konflikt tych wszystkich prywatnych, no nie wiem, wprowadzania tych prywatnych szkół, które być może nie jest to na rękę, że jest taka instytucja, która będzie kontrolować to wszystko. Może to jest jakaś moja teoria spiskowa, ale właśnie to samo jest w szpitalach. Nawet niedaleko mojego domu jest szpital, w którym zlikwidowano stołówkę i catering jest. I tam dziecko się jakieś zatruło czymś tam, ponieważ tego nie można tak zbadać i chyba nie woła się zawsze do cateringu, prawda? A kiedyś sanepid, zdaje się, w szpitalach w każdym razie, to były jakieś próbki robione. Poza tym zlewnie mleka polikwidowano, gdzie też sprawdzano. Czyli zaczyna się jakby wypieranie tej instytucji, która miała tę kontrolę nad tą czystością i w związku z tą z prywatyzacją wielu tam szkół, przedszkoli, nie na rękę wydaje mi się tym właścicielom, którzy nie zawsze są profesjonalistami, bo w demokracji naszej, to już dodam tylko, bo czytam teraz takie dziełko z 22 roku o kulcie niekompetencji, że na pewnym etapie demokracji panuje kult niekompetencji, czyli w sumie ci ludzie biorą się na przykład za prowadzenie szkół, przedszkoli, nie mając tej kompetencji właściwej i nie na rękę, im solą wokół jest sanepid, który by to wszystko kontrolował i widocznie również rząd ma w tym jakiś, no nie wiem, popierając tę prywatyzację i te cateringi w szpitalach, które są nie według mnie niedopuszczalne, to rząd również w tym uczestniczy, żeby wyprzeć tę instytucję, która rzeczywiście jest szalenie potrzebna. Ja trochę zmieniłam ten temat z tej żywności na przyczyny, ale proszę mi wybaczyć, ale to są moje przemyślenia. Ja się bardzo dziwię temu, że można w szatni prywatnej szkoły przechowywać jedzenie. I powiedziałam to temu dyrektorowi, ale do tego się już nie straszy tym sanepidem, bo sanepid obniża się sztucznie jego prestiż, aż wreszcie się go zlikwiduje i wtedy będzie można być zupełnie na luzie, liberalizacja pełna. Także przepraszam być może, że... Ale to chyba się... Proszę powiedzieć, co panowie o tym sądzą, bo
dziękujemy,
być może te moje przemyślenia
są takie, Mario.
Nie na temat. O.
Dziękujemy pani Mario i tak. Tutaj... kobieta powinna oddać hołd, ponieważ w studiu jest też kobieta.
A, bardzo mi miło, przepraszam. To w takim razie ja się już chyba wyłączę i czekam na...
Dziękujemy,
na to, co panowie, państwo, przepraszam, myślą o tym. I powodzenia i nie dawajcie się. Z Bogiem.
Pani Elżbieta Pisarczyk i pan Piotr Kaczmarczyk są u nas w studiu. No, rodzi się pytanie, widzimy w szkole, czy w jakimś innym gdziekolwiek, szkoła, szpital, nie wiem, jakaś stołówka, gdzie jest catering, no widzimy takie zaniedbania związane z higieną przechowywania żywności. Czy mamy podstawy, żeby wezwać sanepid?
Tak, trzeba na piśmie złożyć skargę do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Pismo wtedy... może iść 7 dni.
No to najlepiej przynieść, bo wiemy, jak pracuje poczta. I wtedy my reagujemy, chodzimy na kontrolę.
I możecie tak państwo wejść skontrolować, czy musicie przejść całą administrację? To znaczy się spotkać się z dyrektorem, czy możecie, czy nie możecie?
No na ogół jak nie, na ogół jak przychodzimy, to już robimy kontrolę dokładną placówki, żeby po prostu wykorzystać czas pracy i nie wracać za 2-3 dni, żeby skontrolować pomieszczenia tylko czysto szkolne. Robimy wówczas kontrolę i zajmujemy stosowne stanowisko w stosunku do osoby, która przygotowuje ten catering.
Czy wtedy na przykład taka ocena jest negatywna, czy państwo, bo Straż Miejska może wystawić mandat, Straż Leśna może wystawić mandat, no nie mówiąc o policji i innych służbach, czy państwo też mogą wystawić takie
mandat? My też, jeżeli są naruszenie przepisów higieniczno-sanitarnych, są zaniedbania, my wystawiamy też mandaty. Karne.
Karne.
Tak.
Radio Maryja, halo. Radio Maryja. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Tak, jestem na antenie, tak?
Tak, jest pani.
Mówi Anna z Mazowsza. Chciałabym uprzejmie prosić gości w studio, aby zechcieli przybliżyć słuchaczom, także mnie, taki problem. Ustawa o zdrowiu publicznym, a cyry sanepidu. Z tą ustawą są problemy. Ja bliżej tego nie śledziłam, ale gdyby państwo zechcieli to jednak naświetlić. Długo, o ile wiem, jej nie było. Nie wiem, czy ona w tej chwili istnieje, czy nie. I jeśli nie istnieje, to być może to wszystko składa się na całość, dlaczego jej nie ma. Ale być może się mylę. I to jest jedna sprawa. Tak szeroko, jak to możliwe, gdyby państwo zechcieli to zestawić nam i po prostu nas szerzej poinformować, jako specjaliści. A druga sprawa, gdyby to było możliwe, troszeczkę w związku z tym, co dzieje się z tą bakterią coli, która zdaje się jest od zwierzęca. Trochę sanepid, a choroby od zwierzęce właśnie. Gdyby to było możliwe, to z góry dziękuję. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. Prosimy. Pani Elżbieta Pisarczyk.
Ja może odpowiem pani na pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o ustawę o zdrowiu publicznym, jeszcze jej nie ma. Projekt ustawy, z tego co my wiemy jako organizacja związkowa, no jest przygotowywany przez Główny Inspektorat Sanitarny już od kilku lat. I gdyby była ta ustawa o zdrowiu publicznym, prestiż Państwowej Inspekcji Sanitarnej byłby zupełnie inny niż jest w tej chwili. Dlatego, że podniesiona byłaby nasza ranga, my na pewno jako stacje sanitarno-epidemiologiczne, jako zakłady opieki zdrowotnej, dla nas nie byłby organem założycielskim wojewoda, jak jest w tej chwili. Tylko w dalszym ciągu bylibyśmy w strukturach ministra zdrowia, a być może wyżej. Jest to dla nas bardzo ważne i na każdym spotkaniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym my upominamy się o tą ustawę, zresztą jak i o wiele innych rozporządzeń, na przykład w sprawie kąpieli, z których nie ma, a które i inne rozporządzenia, które ułatwią nam pracę merytoryczną, które czy muszą być nowelizowane. To tyle mogę pani powiedzieć. Nie ma tej ustawy, kiedy będzie, nie wiemy. Były różne projekty, które my znamy, że na przykład jest główny inspektor i podległość jest po jednej stronie inspekcja sanitarna, po drugiej weterynaria. Jak będzie w przyszłości, my tego nie wiemy. Na drugie pytanie odpowie kolega Piotr.
Jeśli można, na temat chorób odzwierzęcych, to najlepiej są zorientowani w zasadzie weterynarze, którzy się tymi zwierzętami zajmują. My z racji zajmowania się epidemiologią i występowaniem epidemii, ostatnio bardzo głośna była akcja związana ze szczepieniem przeciwko boreliozie, to jest przeciwko kleszczom. Bardzo, bardzo głośna, zwłaszcza u pracowników leśnych, u leśników. Notabene taka ciekawostka, ostatnio w Lublinie był zjazd właśnie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wojewódzkich inspektorów sanitarnych oraz leśników z całej Polski, gdzie właśnie były choroby zwierzęce omawiane bardzo ciekawie, włącznie z przykładami, z wyjazdem w teren. Było to szeroko omawiane. Jeśli chodzi o tą nieszczęsną bakterię E. coli, no jest to związane z tym, że to jest bakteria, która fizjologicznie występuje w przewodzie pokarmowym zwierząt hodowlanych. I poprzez ubojnie, czy poprzez zakażone fekaliami różnego rodzaju środowisko, wody czy glebę, może się przenosić zarówno do roślin, tak jak w przypadku sałaty, ogórka, pomidora, czy Bóg wie jeszcze jakich innych, jak i mięsa przerobionego, mielonego, który jest po prostu w niehigieniczny sposób obrabiany. Nie ma obróbki termicznej, bo ta bakteria ginie dopiero w temperaturze 68 stopni Celsjusza. Ona w temperaturze 4 stopni może w lodówce być i nawet 2 tygodnie, 4 tygodnie i nic się z nią nie dzieje. Najgorszymi objawami to jest właśnie zakażenie tą weroksyną, która jest wydzielana przez te komórki bakterii i ona się dostaje do krwi i powoduje właśnie zatrucie organizmu, biegunki, podwyższenie temperatury oraz działania związane z tak zwanym antygenem plazmidu, który posiada zdolność wytwarzania pozakomórkowej enterohemolizy, która rozbija nam czerwone krwinki krwi i tym sposobem bakterie mogą korzystać z żelaza zawartego w tych krwinkach. Tą bakterią można też się zakazić poprzez na przykład zjedzenie niedopieczonego hamburgera czy jakiejś źle umytej sałatki. Bo jeżeli w sposób jakiś niehigieniczny było przygotowywane dane produkty spożywcze, to niestety były już takie przypadki.
Ale umyta sałata, to znaczy sałata umyta w temperaturze 65 stopni.
To znaczy... Ona powinna być pod bieżącą wodą bardzo dokładnie umyta. Wtedy jest szansa, że po prostu spłuczemy. Pamiętajmy, że pojedyncza ilość komórek bakterii nie jest w stanie nam zaszkodzić. Niektóre te patogenne Escherichia coli, które z tego szlachetnego szczepu serotypu 0157H7, one mogą już w ilości do 1000 komórek wziąć i spowodować zakażenie. To też zależy od organizmu. Jeżeli ktoś ma mocny żołądek i dużą ilość kwasu, czy po prostu jest silnym, zdrowym osobnikiem, to raczej mu to nie powinno aż przeszkodzić. Natomiast u dzieci czy u osób starszych to może powodować naprawdę spustoszenie, łącznie z krwotokiem. Powoduje straszne zniszczenia nerek.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Agnieszka z Chorzowa. Bo tutaj Państwo mówicie dużo o żywności, o chemii w żywności, ale ja mam pytanie, nie wiem, czy Państwo tutaj z Sanepidu są dobrymi adresatami, ale chciałam właśnie się zapytać w tym temacie, czy coś wiadomo Państwu na temat chmur śmierci, czyli po prostu roztworów rozpylanych w powietrzu przez samoloty. Potocznie nazwa chemtrails, można znaleźć takie filmiki w internecie. A jeżeli nie, to gdzie ewentualnie można zadawać pytania dotyczące tego tematu? Dziękuję bardzo i przechodzę na antenę.
Dziękujemy bardzo, pani Agnieszko.
Tymi sprawami raczej ochrona środowiska powinna się zająć i stwierdzić, czy ewentualnie te chmury, które powstają z wylotu dyszy samolotu, czy one mają jakiś niekorzystny wpływ i czy po prostu ich stężenie jest na tyle szkodliwe, że może wpływać na coś. Ale to ja mówię, to nie jest pytanie do nas, bo myśmy ochronę powietrza, że tak powiem, musieli oddać. Ochronie środowiska. Myśmy mieli wyposażony sprzęt, niestety trzeba było zlikwidować, przyszedł prikaz z góry. Niestety. Tu jeszcze koleżanka, jeśli może.
Mogę dopowiedzieć?
Bardzo proszę.
Stacje sanitarno-epidemiologiczne, my zajmujemy się powietrzem w pomieszczeniach komunalnym.
i robimy badania. Natomiast to, co jest na zewnątrz, w ubiegłym roku byliśmy...
Jeszcze robiliśmy.
Robiliśmy, a w tej chwili nie. Po prostu żeśmy byli zmuszeni oddać to ochronie środowiska, mimo że mieliśmy ludzi przygotowanych do wykonywania pomiarów i sprzętu odpowiednio.
A czy osoby z stacji epidemiologicznych przeszły do ochrony środowiska, czy...
Nie. Trzeba było ich zapewnić pracę w stacji, ponieważ ochrona środowiska wykorzystała swoich pracowników.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, Radio Maryja. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Krój nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Z tej strony Mateusz ze Szczecina. Pozdrawiam wszystkich w studiu i takie pytanie odnośnie kodeksu żywnościowego. Czy coś gościom w studiu wiadomo na ten temat? Czy mogło się ustosunkować do tej komisji kodeksu żywnościowego i ich zarządzeń, zarządzania tej organizacji handlowej przez Światową Organizację Zdrowia WHO oraz Organizację Żywności? Czy coś na ten temat wiadomo? No, tyle. Jeżeli...
A co panu wiadomo na ten temat i skąd to pytanie? Ponieważ tu patrzę na naszych gości, że no nie wchodzi to również w zakres ich kompetencji.
Aha, no kodeks żywnościowy powstał w 60-tych latach. No, i zgodnie z kodeksem żywnościowym, tak tutaj mówię z tych informacji, które są dostępne w internecie, bo tylko te informacje krążą właśnie w internecie. Między innymi no, każda krowa na ziemi musi być podporządkowana konkretnemu działaniu genetycznemu, czyli modyfikowaniu jej przez firmę Monsanto chociażby. I między innymi w 176 krajów, tak, zdeklarowało się i ustaliło w 2001 roku, że jest 12 takich naprawdę szkodliwych substancji, związków organicznych, chemicznych, których no, w żaden sposób nie można stosować w produkcji żywności. I ta organizacja przywróciła 7 tak naprawdę.
Panie Mateuszu, naprowadził pan naszych gości na temat. Dziękujemy, pozdrawiamy, prosimy przejść na odbiór. Dziękuję, z Bogiem.
Pytanie to powinno zostać skierowane do weterynarii, ponieważ weterynaria zajmuje się całym procesem produkcji od momentu powstania do tak zwanego stołu. A to, co na stole, to już jest, że tak powiem, w gestii sprawdzenia, kontroli przez inspekcję sanitarną. Natomiast cała reszta, żywność modyfikowana genetycznie i tym podobne, i różnego rodzaju zabawy z tym związane, to niestety, ale to jest, proszę pytać albo w Państwowym Zakładzie Higieny, w weterynarii, albo w Instytucie Żywienia i Żywności. Notabene powiem taką ciekawostkę, że kiedyś ktoś próbował znaleźć żywność niezmodyfikowaną genetycznie po to, żeby wziąć ją jako wzorzec u nas w Polsce. I było mu naprawdę ciężko. To tyle.
Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Audycji? Można?
No jesteśmy na antenie. Kogo witam?
Ściszyłem radio. Ja mam takie zapytanie, ponieważ...
Wdzięczni. Prosimy o przedstawienie się jeszcze.
Jarosław Wejherowa.
Prosimy, panie Jarosławie.
Ponieważ od niedawna właśnie słucham tej audycji i nie wiem, czy padło pytanie, ale mnie bardzo interesuje, jak i również moich znajomych, co państwo mają do powiedzenia na temat tak zwanych chemtrailsów. To są takie smugi na niebie, które idą za samolotami, tak jak kondensowana para. Ale to się różni tym od skondensowanej pary, że one się bardzo długo utrzymują. I są różne informacje w internecie, że to są rozpylane różne cząsteczki metali, które z kolei służą pewnym celom.
Panie Jarosławie, przed momentem pytało to pani Agnieszka z Chorzowa.
Ach tak.
No podejrzewam, że postaramy się znaleźć specjalistów, którzy nam to wyjaśnią na antenie, naszej rozgłośni.
Jest to bardzo ważny problem, bo różnego rodzaju specjaliści twierdzą, że to jest rozpylanie w celu właśnie spowodowania różnych schorzeń i tak dalej, które napędzają dla przemysłu farmakologicznego, farmaceutycznego klientelę, że tak powiem. Także jeżeli już to padło, to bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
I odpowiedź brzmiała, że ochrona środowiska ma to od roku pod swoją kuratelą, przejęła to od sanepidu. Kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Ojcze Benedykcie.
Szczęść Boże, proszę wyłączyć radioodbiornik.
Właśnie, już to czynię. Już to czynię. Halo?
Jesteśmy na antenie, kogo witamy?
Szczęść Boże, Maria z okolic Częstochowy. Ojcze Benedykcie, myśmy się spotkali, kiedy ojciec był łaskaw być w Częstochowie z Radiem Maryja. I ja coś, co podawałam ojcu, to właśnie ja dzwonię.
Pani Mario, miło mi, że spotkaliśmy się tylko do tematu.
Błagam,
do tematu.
Żeby ojciec był łaskaw, to jedno zdanie mi wysłuchać. Przed dwoma, trzema rozmówcami dzwoniła pani Maria z Warszawy i o tą panią błagam, bo ona na pewno w tej chwili słucha jeszcze, żeby była łaskawa zadzwonić na mój numer, który proszę mi pozwolić podać. Kierunek 34, to jest Częstochowski, 31 75 099. I proszę, pozwoli mi powtórzyć. 34 kierunek, 31 75 099. Gorące Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiamy. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o sanepidzie. To nie tylko dopalacze i warzywa, stop dla procesu niszczenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Nasi goście to Elżbieta Pisarczyk, przewodnicząca sekcji krajowej pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych NSZZ Solidarność oraz Piotr Kaczmarczyk, członek Rady Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, również NSZZ Solidarność. Słyszymy, że wiele tematów interesuje naszych radiosłuchaczy. Nie wszystkie bezpośrednio związane są z funkcjonowaniem, z obowiązkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozmawiamy o tych wszystkich trudnościach, o tym, czym zajmuje się na co dzień sanepid. Jakie Państwo w tej sytuacji pomijania, marginalizowania sanepidu widzą Państwo na przyszłość? Czego Państwo, gdyby mogli się spotkać, gdyby mogli mieć możliwość wypowiedzenia życzeń do złotej rybki, która w postaci rządu i premiera mogłaby to wypełnić, jakie byłyby to żądania?
Ja może powiem jedno, finanse. A w tych finansach realny budżet, który pozwoli prawidłowo funkcjonować stacji, to znaczy realizować wszystkie zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i dokładane w ciągu roku, które są bardzo kosztowne, a nie idą za tym pieniążki. No i oczywiście wzrost wynagrodzeń pracowników i wyposażenie pracowników chodzących w teren na kontrolę do zakładów w odpowiedni sprzęt, żebyśmy nie musieli nosić teczki z papierem, z dokumentami, ze starą kalką, bo nie stać na nową, tylko żebyśmy mieli narzędzie pracy, laptopa małego, żeby napisać i osobie, którą kontrolujemy, przekazać na miejscu protokół. Czytelny. To są nasze życzenia.
Ja ze swojej strony życzyłbym sobie od złotej rybki powrotu do trójstopniowości, a następnie, żeby nam nie brakło pieniążków na przykład na naprawę aparatów czy sprzętu laboratoryjnego, dzięki któremu potrafimy służyć społeczeństwu i badać to, co nas otacza i to, co może nam ewentualnie zaszkodzić.
Proszę nam wytłumaczyć, czym jest ta trójstopniowość.
Trójstopniowość to jest podległość, to co zostało w tym roku po prostu przesunięte, że tak powiem, na barki wojewody. przed 2010 rokiem podległość pionowa była taka. Był Główny Inspektorat Sanitarny, następnie były wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, a na samym dole były powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. I sprawy załatwiane w powiatowych stacjach były instancją pierwszą. Następnie, gdy klienci się nie zgadzali z tą instytucją, wtedy to było kierowane do drugiej instancji, czyli do wojewódzkiej stacji. A sprawy kontrowersyjne były rozstrzygane na poziomie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na dzień dzisiejszy jest Główny Inspektorat Sanitarny. Są też wojewódzkie stacje, ale one podlegają poszczególnym wojewodom, a powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, dla nich założycielem jest wojewoda, a merytorycznie podlegają wojewódzkiej stacji i Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. No i pojawiają się różne dziwne rzeczy, bo Główny Inspektor Sanitarny ze względu na wykonywanie zadań statutowych Inspekcji Sanitarnej nakazuje wojewódzkim i powiatowym wykonywanie pewnych czynności. A czy to związane właśnie z przysłowiową Escherichią coli, a czy to z przebadaniem jakiejś partii wody, czy czegoś innego, czy jakichś innych produktów żywnościowych sprowadzanych nie wiadomo skąd. A wojewódzkie stacje mówią, że nie mają środków, bo wojewoda nie da, bo nie ma. Nie przewidział w swoim budżecie środków dla wojewódzkich i powiatowych stacji. Musicie to albo zabrać pracownikom, albo sami zarobić. A jak sami zarobicie, to nie wiadomo, czy te pieniądze dostaniecie z powrotem. I kółko się zamyka.
Ja jeszcze chciałam podsumować to, co powiedział kolega. Chodzi nam i o to się staramy my jako związki zawodowe, Główny Inspektorat Sanitarny, przy wsparciu inspektorów sanitarnych, wojewódzkich, powiatowych, powrót w struktury ministra zdrowia, który i później jest główny inspektor sanitarny, gdzie rozliczani jesteśmy z realizacji zadań merytorycznych i finanse są w jednym ręku. Nie ma rozbicia. W tej chwili jest rozbicie inspekcji. Powiatowe nie wiadomo komu, tu wojewoda, graniczne do GIS-u.
No, w najbliższym czasie jeszcze powiatowe stacje no, mają być od przyszłego roku bodajże przez powiaty przejęte, także
przez starostów.
Przydałaby się jeszcze ustawa o zdrowiu publicznym. Za chwileczkę kolejne pytania, wcześniej telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof z Dolnego Śląska. Brat mi opowiadał o badania, jakie wykonano na zachodzie gdzieś tam na temat tego, co jest rozsmarowane na wózkach w supermarketach. I tam jest właściwie wszystko, co atakuje człowieka, od tych bakterii kałowych, które w tej chwili dziesiątkują Niemców, jakieś tam jaja tasiemców, owsiki, wszystko co jest niebezpieczne, znajduje się na tych wózkach. No dawniej, żeby sprzedawczyni podawała towar, to musiała mieć badania jakieś właśnie sanitarne, musiała być zdrowa. W tej chwili przez supermarkety przewalają się wielkie masy ludzi i każdy może być zarażony czym innym i tak się wymieniają, macają różne towary, biorą, odkładają. Wielkim osiągnięciem w tej chwili jest, że supermarkety zaczęły pakować chociażby chleb w torebki papierowe, bo dawniej tego nie było. Ja podejrzewam i bardzo mocno zgadzam się z tą panią, która dzwoniła i mówiła, że sanepid komuś przeszkadza. A myślę, że oprócz tego, że może przeszkadzać jakimś tam drobnym właścicielom przedszkoli, to przede wszystkim przeszkadza wielkim firmom ogólnoświatowym, sieciom supermarketów, dla których higiena jest zbyt droga, bo co one musiałyby robić? Rozdawać rękawiczki ludziom, czy co? Nie wiem. I myślę, że takiej firmie bardzo łatwo, najłatwiej jest dać łapówkę i myślę, że nie tylko ja o to podejrzewam polskich polityków, dać łapówkę właśnie polskim politykom. Będzie to najtańsze i najprostsze. Zlikwidować albo bardzo ograniczyć sanepid, żeby nie badał właśnie takich rzeczy, co tam jest na tych wózkach i skąd się te epidemie biorą, chociażby tymi jakimiś zapaleniami, epidemia zapalenia mózgu, czy widziałem w telewizji panią zarażoną bąblowcem wątroby, a to jest właśnie jakaś forma tasiemca, z tego co wiem, jest bąblowiec wątroby, mózgu, oka. Są to bardzo niebezpieczne choroby i nikt tego właściwie nie bada. Tak samo kiedyś, jak była ta afera dioksynowa, okazało się, że w Polsce prawie 40 milionów ludzi i zawartość dioksyn w żywności wtedy mogło badać jedno laboratorium w Krakowie i to pod warunkiem, że mu się zapłaci za to badanie. I wszystko zmierza do tego, żebyśmy byli takim krajem trzeciego świata, gdzie ludzie chorują, umierają, nie wiadomo na co, nie wiadomo gdzie się zakażają. Nawet w Niemczech, gdzie higiena jest dużo wyższa, co chwilę wybuchają jakieś tam afery, a to dioksynowa, a to jakieś dodatki do paszy dziwne, a to właśnie teraz nie wiadomo skąd się bierze ta bakteria. Przy tak wielkich transportach żywności między kontynentami, między różnymi strefami klimatycznymi, zwłaszcza teraz jest potrzebny sanepid, jest potrzebna instytucja, która będzie to wszystko badała i to na każdym punkcie. Bardzo, bardzo łatwo jest ominąć różne wymagania sanitarne, jakąś zepsutą żywność dodać do dobrej, zatruć ludzi, zarobić i uciekać. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Krzysztofie. Prosimy, pan Piotr, gdyż pan Krzysztof poruszył tutaj na sprawę czystości tych wózków, jak wymieniał, co na nich może się znaleźć, to z przekąsem chciało się powiedzieć smacznego dla tych wszystkich, którzy robią zakupy w hipermarketach.
Niemożliwością fizyczną jest, żeby każdy wózek został przebadany w supermarkecie, bo to pobranie jednego wymazu z takiego wózka to jest koszt rzędu, no nie wiem, 200 zł, 300. Przebadanie na wszelkiego rodzaju bakterie, no występowanie jaj tasiemca na wózkach to już jest kuriozum, bo to naprawdę trzeba było nie używać, no nie wiem, papieru toaletowego i później bezpośrednio korzystać, ale to jest ewidentny brak higieny danych ludzi. A znowuż z drugiej strony, żeby stała jedna osoba przy wózkach i non-stop przemywała, że tak powiem, rączki środkiem dezynfekcyjnym, to też to nie bardzo, że tak powiem, no wygląda w samym hipermarkecie. I jeżeli chodzi o przebadanie pracowników, to wymagania są takie, że każdy pracownik, który pracuje z żywnością, musi posiadać książeczkę zdrowia, w której jest badanie i które podpisuje później lekarz wydający pozwolenie na pracę, zdolność do pracy i każda ta osoba musi być przebadana pod względem właśnie salmonelli. Co do tych wózków, to w hipermarketach robi się kontrole. Robi się kontrole systemowe, czyli określone w danym czasie z różnych działów, ale no ile by musiało być pracowników inspekcji sanitarnej, żeby każdy wózek przebadać, czy każdą piaskownicę, jak w zeszłym roku.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam takie pytanie do dzisiejszych gości. Jakiej wysokości jest kara od sanepidu w przypadku, gdy restauracja bądź pub jest otwarty bez badania wody? A także jaka jest kara, gdy taki lokal nie posiada odbioru sanepidu? Dziękuję bardzo, przewodniczący odbiór.
Dziękujemy.
Poproszę o powtórzenie drugiego pytania.
Jaka jest...
Pierwsze było, jaka jest wysokość mandatu.
Tak.
A druga?
Podobnie.
A,
Związana z brakiem zgody na prowadzenie pubu przez sanepid.
To nie może prowadzić pubu bez zgody sanepidu.
On
nie powinien prowadzić działalności gospodarczej, bo prowadzenie pubu to jest działalność gospodarcza i wymagana jest tutaj między innymi opinia sanitarna i to przed rozpoczęciem działalności należy złożyć wniosek do konkretnego sanepidu, czyli stacji sanitarno-epidemiologicznej dla danego terenu o wydanie opinii sanitarnej na prowadzoną działalność, gdzie opisane są poszczególne elementy i przychodzi inspektor jeden czy z dwóch, bo to w zależności jaka jest działalność gospodarcza, no i wydają opinię sanitarną, w którym określają, czy się nadaje, czy się nie nadaje. A wysokość mandatu to po ostatniej nowelizacji to największe mandaty są związane właśnie z dopalaczami. A tego typu mandaty to są w gestii, że tak powiem, pracownika inspekcji sanitarnej i po prostu no nie wiem, no zależy, uchybień, zależy od uchybień przecież.
Decyzje kary są wysokie w każdym razie.
Sanepid to nie tylko dopalacze i warzywa, stop dla procesu niszczenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wrócę na chwileczkę do sprawy łapówek, ponieważ o tym mówił pan Krzysztof, że łatwiej dać politykom łapówki, żeby zniszczyć sanepid, żeby jakaś taka mogła być łatwiejsza droga do powstawania czy też wprowadzania żywności, która podróżuje między kontynentami, żeby przymykać oko na nie na normy, ale na stan faktyczny, bo wszystko wiemy, że jest zgodnie z normami. Dzięki tej audycji dowiedzieliśmy się, że jeżeli chodzi o żywność, normy europejskie są bardziej liberalne niż normy polskie, a tym samym żywność i proces jej powstawania jest bardziej restrykcyjny, bardziej można powiedzieć pewny. Ale gdy słucham o tym, że pracownik po 25 latach zarabia 1029 zł, to przecież dla pracownika sanepidu jest to okazja do tego, żeby szukać niekonwencjonalnych źródeł dochodu, a pracodawca, który wie, że no w takiej sytuacji słabej materialnie znajduje się. A ja nie chcę powiedzieć i w jakiś sposób ubliżyć środowisku pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tylko zwrócić uwagę na pewnego rodzaju problem, że jest to sytuacja, która może skłaniać czy powodować, że to łapówkarstwo będzie usprawiedliwionym bardziej niż w sytuacji, gdyby pracownik bądź co bądź instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo zdrowotne ludności tutaj miał godziwe ku temu zarobki.
To znaczy my, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z wyłączeniem lekarzy, a na ogół są to inspektorzy sanitarni, żeby mieli kontakt z zawodem, mogą dodatkowo pracować. Pozostali pracownicy mają zakaz pracy dodatkowo gdzieś poza inspekcją. Natomiast jeśli chodzi o przyjmowanie łapówek, dodatków, można to tak powiedzieć, korzyści, to takie sprawy mogą być bardzo pojedyncze. Inspektorzy sanitarni informują co jakiś czas Główny Inspektorat Sanitarny, czy są takie przypadki, na przykład w prokuraturze czy w sądzie. Natomiast personel jest do inspekcji sanitarnej dobierany, jeśli chodzi o kwalifikacje i w ogóle czyste sumienie, godność osobistą. Nie ma. Pracownik może być biedny i może mieć te marne grosze pensji, ale jest uczciwy.
Dziękuję.
Dziękuję.
Odbierzmy kolejny, ostatni już telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, mam na imię Joanna z Lublina. Telefonuję.
Prosimy, pani Anno.
Państwo wspomnieli o tych zmianach w strukturze. Chciałam zapytać, czy nie przypuszczają państwo, że być może właśnie jest to takie ewolucyjne przygotowywanie sanepidu do prywatyzacji, zwłaszcza może o tym świadczyć to przekazywanie w przyszłości starostom powiatowych sanepidów. Dlatego pytam, bo no chyba każdy, kto uważnie obserwuje życie publiczne, widzi, że Platforma Obywatelska i PSL, ta koalicja, we wszystkich sferach życia publicznego stosuje właśnie ten mechanizm prywatyzacji. I dzieje się to w szkolnictwie, w szkołach. Już samorządy mogą nie tylko likwidować szkoły publiczne, ale też przekazywać te szkoły. Mogą też, można też zaobserwować to na przykładzie mediów publicznych, te działania Platformy Obywatelskiej, gdzie w ustawie mówiono, przygotowywanej, mówiono już o misji publicznej, którą mogłyby przecież realizować nie media publiczne, ale również media prywatne, a w przyszłości tylko prywatne, po sprywatyzowaniu mediów publicznych. Tutaj mogę przytoczyć wypowiedź pana posła Neumanna z Platformy Obywatelskiej, który właśnie mówił, gdy był bój o media publiczne, że no nieszczęściem jest to, że nasze społeczeństwo jeszcze nie chce się zgodzić na to, by za publiczne pieniądze realizowaną tą misję społeczną, ale przez prywatne podmioty. No a ewidentnym już przykładem jest służba zdrowia, gdzie zlikwidowano nazwę służba zdrowia. Najpierw mówiono o opiece zdrowotnej, teraz mówi się już o usługach medycznych. A słyszałam nawet ostatnio, jak jeden z posłów tu z Lubelszczyzny, pan Karpiński, Platformy Obywatelskiej, mówi już nie o pacjentach, ale o klientach usług medycznych. Tylko jedno mnie tu martwi, bo przecież podstawowa opieka zdrowotna została sprywatyzowana, dopuszczona do prywatyzacji, gdy właśnie Solidarność, a państwo reprezentują Solidarność, gdy właśnie Solidarność, AWS stanowił no, olbrzymią większość w Sejmie i właściwie wycofał się jakoś AWS wpływu na te przemiany, wręcz sekundował tym przemianom, bo, które narzucała Unia Wolności i pan Balcerowicz. To wtedy zgodzono się na tak niską składkę zdrowotną, zgodzono się właśnie na prywatyzację podstawowej opieki zdrowotnej, a to przecież podnosi koszty, bo podstawowa opieka zdrowotna to jest również tam zawarty zysk, a więc z naszych obowiązkowych składek te podstawowe zakłady opieki zdrowotnej czerpią również zysk. Nasza składka nie jest w całości przeznaczona na leczenie. To samo będzie teraz ze szpitalami. I dlatego pytam państwa, czy państwo nie przypuszczają, że tutaj właśnie tym celem jest prywatyzacja i być może właśnie dlatego powstaje ta Agencja do Badania Bezpieczeństwa Żywności. Przepraszam, że tu nieprecyzyjnie przytaczam nazwę. Bo może jeszcze z tej sfery państwo nie chce się wycofać, jeszcze to chce zachować pod swoją pieczą. A już te pozostałe funkcje, które do tej pory sanepidy spełniają, może mają zostać sprywatyzowane. Także
dziękujemy pani Anno za ten głos i te kwestie poruszone. Spróbujemy tutaj oddać głos.
Ja tylko jedną króciutką pytanie mogłabym jeszcze zadać.
Jedno króciutkie.
Chodzi mi o marketing zapachowy. Czy to do sanepidu można się skierować z tym problemem? Ponieważ sklepy, które stosują ten marketing zapachowy w galeriach, niestety narzucają klientom, którzy przychodzą do innych sklepów i nie życzą sobie wdychania tych oparów, jednak szkodliwych i myślę, że dokuczliwych zapachów dla niektórych. Trzeba je niestety wąchać. Prosiłabym tylko o taką odpowiedź.
Dziękujemy, czyli dwie kwestie. Dziękujemy pani Anno. Pierwsza kwestia związana z prywatyzacją sanepidu, czyli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pytanie, które się rodzi, czy jest co prywatyzować w sanepidzie? Pani Elżbieto.
Co to jest? Chociażby laboratoria, ale prezydent podpisał w maju ustawę o działalności leczniczej, tak się dzisiaj nazywa, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. I w tej ustawie no dopuszczona jest nie prywatyzacja, bo rząd tego nie lubi słowa, przekształcanie szpitali w spółki, natomiast są zapisy w tej ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale która jest wyłączona z przekształceń. Mamy zostać w dalszym ciągu Państwową Inspekcją Sanitarną, tak jak jest dzisiaj, nie prywatyzowani, ale na jak długo, to wiem, że w dzisiejszych czasach dzisiaj jest tak, a jutro może być inaczej. Dziękuję bardzo. Piotrek.
Pan Piotr w drugiej kwestii.
Jeśli chodzi o marketing zapachowy, procedura zawsze istnieje taka. Jeżeli klient czy członek danego społeczeństwa nie podoba mu się coś, czy uważa, że ma jakiś zły wpływ na niego, to pisze skargę. Prostą, jednoznaczną, że zwracam się z uprzejmą prośbą o spowodowanie lub sprawdzenie lub wykonanie, że tak powiem, no, kontroli w danym obiekcie w związku z tym, że na przykład to i to śmierdzi, przeszkadza. I wtedy z mocy ustawy pracownicy inspekcji sanitarnej przyjmują zgłoszenie, idą do danej jednostki i sprawdzają. Jeżeli trzeba wziąć i wykonać badania, no to szukają działu laboratoryjnego, który wykona pomiary i stwierdzi, czy występują przekroczenia, czy nie. I wtedy można wydać opinię dotyczącą korzystania z takiego marketingu zapachowego lub nie. Wiem notabene, że na przykład dyskoteki modne zapachowe są na zachodzie, że tak powiem, Unii Europejskiej, gdzie się po prostu różnego rodzaju zapachy stosuje do, że tak powiem, no ala wstępnej aromoterapii na dyskotekach.
Sanepid to główny temat naszego dzisiejszego spotkania, jego stan obecny, jego przyszłość, czas na podsumowania. Krótko, sytuacja w sanepidzie na dzień dzisiejszy, Państwa prognozy na przyszłość w ramach podsumowania, jak również oczekiwania, które powinny być spełnione, aby sanepid mógł pełnić swoją ustawową funkcję, czyli stać na straży bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.
To znaczy, o czym marzą pracownicy inspekcji sanitarnej? Żeby urzędnicy administracji rządowej dali nam spokój, nie dążyli do rozbicia inspekcji, nie wyciągali od nas poszczególnych zadań i tworzyli nowe inspekcje. Jest to kosztowne. My chcemy spokojnie pracować i prosimy o środki, które pozwolą nam w pełni zrealizować wszystkie zadania określone prawem. I to chyba wszystko. A jak dadzą nam pieniądze na...
Żeby docenili...
A docenili, żeby nas oczywiście...
pracowników i wykształcenie, umiejętności i tą ciężką pracę. Ja przypomnę tylko taką rzecz, że w niektórych dziedzinach laboratoryjnych, to żeby być dobrym laborantem, to trzeba 3 lata się uczyć, 3 lata praktykować, żeby normalnie można było funkcjonować jako prawdziwy laborant, przygotowany do pracy i który potrafi sobie w każdej sytuacji dać radę.
Bardzo gorąco dziękujemy za przybycie do naszego studia, za przybliżenie nam pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tych problemów, z którymi Państwo się borykają na co dzień. Przypomnę, że byli z nami Elżbieta Pisarczyk, jak również Piotr Kaczmarczyk z Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ Solidarność. Czy jakieś szczególne pozdrowienia, pani Elżbieta?
Z Radia Maryja pozdrawiam wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, rzeszonych w związku i nie. I dziękuję za wysyłane protesty, petycje w sprawie naszej sytuacji finansowej.
Pan
dziękuję
Piotr.
Bardzo, szczęść Boże.
Ja chciałem zaapelować do wszystkich pracowników Inspekcji Sanitarnej o to, żebyśmy się zmobilizowali w tej trudnej sytuacji i wspólnie spróbowali coś wywalczyć dla nas. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci.